Spanie w głuszy, budowanie szałasów to prawdziwa gratka dla osób lubiących ekstremalne leśne przygody. A w Lasach Państwowych właśnie ruszył pilotażowy program dotyczący, uwaga, bushcraftu i survivalu. A więcej o tym opowie nasz gość, pan Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Dzień dobry.
No, o co chodzi z tym bushcraftem? Rozumiem, że z rodziną buszów to nie ma nic wspólnego.
Rzeczywiście to tak trochę podobnie brzmi, ale to dosłownie chodzi o to, żeby w samotności, chociaż przewidujemy, zresztą jak rozmawiamy z tymi ludźmi, niekoniecznie w samotności, ale w jakimś takim niewielkim gronie, zaszyć się w lesie, spędzić tam trochę czasu, być samowystarczalnym, korzystać z jak najmniejszej ilości potrzebnych albo może i niepotrzebnych rzeczy, które są wokół nas. No, nie być skazanym na jakie... No, nie skazanym, nie być też no, jakby... No, nie odwiedzać ludzi, nie kontaktować się z ludźmi, po prostu spędzić ten czas z sobą, korzystając z natury, dbając o tą naturę, nie szkodząc jej. I właśnie w takiej gęstwinie leśnej, żeby na przykład sobie rozbić biwak, przenocować w lesie, cieszyć się przyrodą, naturą, wsłuchiwać się w nią, no to tak sądzę, że ludzie będą to robili. Zresztą to jest bardzo popularny ruch.
No właśnie, to nowy trend, takie upodobanie ludzi
do... Nie, to nie jest nowy trend. To ludzie, no, te osoby, które się zajmują tym bushcraftem, to robią to od dłuższego czasu. On jest bardzo popularny w Skandynawii, gdzie można, pewnie państwo o tym wiecie, można sobie rozbić namiot, rozwiesić hamak, rozłożyć karimatę w dowolnym miejscu. Nie musi to być specjalnie wyznaczone miejsce, tak jak to jest do tej pory w lasach, że musimy po prostu korzystać z przeznaczonych miejsc do rozbicia namiotu. Teraz w tym programie pilotażowym, który od jutra będzie funkcjonował w niektórych nadleśnictwach w Polsce, już tak nie będzie trzeba, można robić.
Czyli jak będzie konkretnie to wyglądało? Jedziemy sobie do lasu pomedytować. Samochód zostawiamy przed
jak
lasem.
Jak zawsze, oczywiście.
Pies może być, ale na smyczy.
To tak, to prawda. Jeśli jest tam nam potrzebny pies, to tak rzeczywiście na smyczy.
No ja bym bardzo chciała na przykład.
To jest przyjemne, prawda? Chodzić.
Zdecydowanie.
Spacerować po lesie. Tylko to musimy jakby wyraźnie powiedzieć, nie chodzi tutaj o spacery po lesie, tylko nazwijmy to o przebywanie w lesie.
O sztukę przetrwania,
na przykład,
survival.
Oczywiście, na przykład to też do czegoś nam się przydaje. Czy to będą harcerze, czy to będą właśnie osoby, które tak lubią spędzać czas, mają do tego prawo do spędzania takiego czasu w głuszy leśnej. Do tej pory tak jest, że ustawa o lasach, która no jest prawem, wyraźnie wyznacza miejsca do takiego przebywania turystycznego. Jeśli ktoś idzie do lasu, czy tylko na spacer, czy rzeczywiście chce tam przez dłuższy czas przebywać, to chociażby te biwaki, czy też jakieś miejsca zatrzymywania się są w określonych miejscach. Natomiast tutaj w tym programie pilotażowym jest wyznaczony obszar. No, leśnicy korzystają z takiej interpretacji prawnej, że jeżeli w ustawie o lasach nie jest dokładnie oznaczone miejsce, które powinno, punktowe miejsce, które powinno być, to nadleśniczy, gospodarz terenu lub w ogóle właściciel terenu innych własności, lasów innych własności, może wskazać obszar, gdzie możemy się po prostu rozbić, ustawić namiot, rozwiesić hamak, rozłożyć karimatę itd.
Rozumiem, że ten obszar jest na tyle duży, żeby nie było sytuacji z nadmorskich plaż. Rozbijamy biwaki obok siebie.
Żadne parawany ani leżaki. Nie, no wiadomo, że nie. Obszary są duże. W całej Polsce to jest około 65 tysięcy hektarów. To jest naprawdę niemała powierzchnia. Jakby tak do czegoś porównać, no porównam oczywiście do czegoś leśnego, to są co najmniej 3 lub 4 nadleśnictwa. To jest naprawdę dużo.
To można poszaleć.
Można poszaleć. Tu w północno-wschodnim regionie Polski w 3 nadleśnictwach są wyznaczone takie obszary.
No właśnie,
one mają po kilka tysięcy hektarów. To też jest naprawdę sporo. W nadleśnictwie Dojlidy, to jest nadleśnictwo wokół Białegostoku, w Puszczy Knyszyńskiej i jeszcze w sąsiednim nadleśnictwie w Puszczy Knyszyńskiej, w Czarnej Białostockiej. Tam są, użyję tego słowa, duże obszary, gdzie można sobie właśnie tak dziko spędzić czas.
I nie wejść w paradę komuś innemu.
Tak, na przykład nie wejść w paradę komuś innemu. No, rozumiemy, rozmawiając z tymi ludźmi, że oni po prostu chcą cieszyć się przyrodą, takim miejscem nieodwiedzanym powszechnie, gdzie mogą się po prostu jakoś tam spędzić czas z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości rzeczy. To jest właśnie ten minimalizm, który charakteryzuje takie osoby. Samowystarczalność. Jeśli mam mało, to sam muszę sobie z czymś poradzić. No i też ewidentny od samego początku kontakt z naturą. Można sobie wyobrazić, no fakt, już jest ta godzina taka dosyć późna, że ktoś dzisiaj, taki bushcraftowiec albo survivalowiec gdzieś tu w Puszczy Knyszyńskiej niedawno przebudził się i korzysta, jeśli rzeczywiście jest, to korzysta z tych darów natury.
I to ważne, że świadomie poszedł do tego lasu.
Tak, tak.
No. Ta pobudka leśna nie jest dla niego zaskoczeniem.
I ptaki, i głosy zwierząt, szum liści, cisza, która jest w lesie, to jest taka... Nawet niedawno byłem w takim miejscu, gdzie jest takie powiedzenie, że cisza aż dźwięczy w uszach i faktycznie jeszcze w Puszczy... Nie to, że jeszcze, w ogóle w Puszczy Knyszyńskiej można znaleźć takie miejsca, gdzie oddychamy tą przyrodą i faktycznie cisza dźwięczy w uszach.
No i trzeba koniecznie z tego korzystać. A wybierając się na taką survivalową wycieczkę do lasu, jak się przygotować?
Nie nazwałbym tego wycieczką, tylko takim
sztuką przetrwania.
Na przykład. No właśnie.
Poprawiam się.
Musimy dobrze się zaopatrzyć, musimy mieć takie przyrządy, ale właśnie w tym takim minimalistycznym zakresie, które nam pomogą przetrwać. No, tak jak już wymieniałem, czy to będzie karimata, czy hamak, czy może namiot, taki lekki, przenośny namiot, w którym się skryjemy na noc. No, do tego nam jest potrzebny chociażby nóż, który pomoże nam, nie wiem, te miejsce jakoś przygotować. Jeśli już zaczynam mówić o przygotowaniu miejsca, to też warto zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz uwagę i to jest, no, użyję takiego słowa, że w tym przypadku ustaleń, rozmów z tymi organizacjami, stowarzyszeniami, z którymi leśnicy ustalając takie reguły przebywania podnosili, to ta taka pryncypialność leśników musiała pozostać w dwóch tematach. Po pierwsze, nie rozpalamy ognia. To dotyczy wszystkich. Mhm. Chociażby ze względu na istniejące powiedzmy od 2 lat bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach, susza, która jest, to niestety na to się nie zgodziliśmy, żeby sobie beztrosko w środku lasu, w głuszy rozpalać ogień, to niestety nie. I też nie śmiećmy, zostawmy te miejsce właśnie takie, w jakim je zastaliśmy, do jakiego przeszliśmy. Te wszystkie odpady, które by ewentualnie powstały po takim przebywaniu, zabierzmy ze sobą. No właśnie, jak się przygotować? No, tak jak wspomniałem, taki podstawowy ekwipunek trekkingowy.
Kompas?
Może się przydać, chociaż z drugiej strony wydaje się, że ludzie, którzy chodzą do lasu, to prawdopodobnie mają orientację.
Czyli mech i te sprawy?
No tak. No, niech tak zostanie. Oczywiście jest to stereotyp, ale niech pokutuje, trudno. Ale no, możemy się też orientować po zupełnie innych, jeszcze bardziej, takich bym powiedział, stabilnych, chociażby słupki oddziałowe. Jeśli ktoś w ogóle z Państwa wie, że w lesie istnieją takie ustawione słupki z numerami, jest to słupek oddziałowy. Mm-hmm. No widzę pytanie w pani oczach.
Okej, jeszcze nie chodziłam do lasu szukać słupków, ale to od dzisiaj zacznę.
One się czasami pojawiają gdzieś przed naszymi oczami. Przeważnie w Polsce ustawione są w południowo-zachodnim rogu. Jeśli już wiemy, że słupek stoi w południowo-zachodnim rogu specjalnie wyznaczonego oddziału leśnego.
Pięknie brzmi.
Prawdopodobnie pomoże nam to się wydostać, ale jeśli rzeczywiście do czegoś moglibyśmy się wzorować, to chociażby, nie wiem, drogowskazy, kierunkowskazy, usłuchajmy też, zatrzymajmy się przez chwilę, skoncentrujmy się, jeśli już się gdzieś zapodzieliśmy w lesie, może dojdzie jakiś dźwięk, może samochód, może droga, może linia kolejowa. Trudno powiedzieć, no ale...
Bo nie idziemy na łatwiznę i nie bierzemy GPS-ów do lasu.
No nie sądzę, żeby ci ludzie, którzy korzystali z tego bushcraftu, survivalu, brali ze sobą...
Chyba, że jest on nieco stuningowany obecnymi czasami.
Ale na pewno jakaś pałatka, jakieś takie okrycie przeciwko deszczom. No, zaopatrzmy się też w jakieś takie, no przynajmniej teraz zimą to nam nie grozi, ale jakieś substancje, które odstraszą owady, kleszcze. To oczywiście czasami się zdarza.
No, ale innych substancji nie bierzmy. Jest to program pilotażowy. Tak. Do kiedy potrwa?
Dyrektor generalny po rozmowach z tymi organizacjami bushcraftowymi stwierdził, że leśnicy muszą się też do tego przyzwyczaić, bo jakby nie patrzeć, leśnikom przede wszystkim zależy na bezpieczeństwie i ludzi, ale też i przyrody. Jeśli te obszary, te tereny udostępnione do takiego, no, dzikiego przebywania, oczywiście trzeba zgłosić, tylko powiadomić, nie prosić o zgodę, że panie nadleśniczy, proszę o zgodę, bo chcę przebywać w tym i w tym miejscu. Nie, tylko powiadamiam, panie nadleśniczy, przez 2 dni będę gdzieś w tym miejscu przebywał. Więc jeżeli te wydarzenia, te biwaki, przebywanie w lesie nie pociągnie za sobą jakichś trudnych spraw albo jakichś konsekwencji, czy nikomu się nic nie stanie, czy przyroda nie zostanie zniszczona, natura, las nie będzie uszkodzony po przebywaniu takich ludzi, to najprawdopodobniej ten program będzie rozwijany, no, jak sądzę, na większość nadleśnictw w danym terenie, ale też w ogóle będzie funkcjonował, działał. Na razie określiliśmy zamknięty czas obowiązywania tego programu od 21 lipca 2019 roku do końcówki listopada, od 21 listopada 2019 roku do końca listopada 2020 roku. Jeśli nic się nie wydarzy, najprawdopodobniej dyrektor generalny przedłuży czas takiego programu. Jeśli w ogóle będzie istniał program, czy też no, być może będzie tak, że dyrektor generalny powie, proszę bardzo, utwórzmy takie obszary, takie rejony, gdzie każdy może iść sobie do lasu i tam cieszyć się przyrodą.
Zachęcamy do takiego spędzenia czasu,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, jest to hobby, jest to pasja, jak najbardziej. No, to też jest to no, rozwój, taki no, rozwój kontaktu z przyrodą, z naturą. To zupełnie, no, można sobie, też my sami wiemy i też można sobie wyobrazić, że wcześniej takiego spędzania czasu popularnego nie było, ale no, wraz ze świadomością, z historią, światopoglądem zmieniającym się, to i też taka forma odpoczynku istnieje i pewnie będzie się rozwijała.
A tak pięknie opowiadał o tym nasz gość, pan Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.